Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest niedziela 11 lutego, Cezary Kościelniak, zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny. Wraz ze mną w studio pan dr Dariusz Lipiński, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
A z Lublina łączy się z nami szef think tanku Nowa Konfederacja, pan Bartłomiej Radziejewski, dobry wieczór.
Dzień dobry, pozdrawiam z Warszawy.
Z Warszawy. Proszę państwa, pierwsza część to CPK. Parę tygodni temu rozmawialiśmy o inwestycji, jaką jest elektrownia atomowa. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o centralnym porcie komunikacyjnym. Zmiana w zarządzie i radzie nadzorczej CPK. Nowo powołani członkowie to Dariusz Kuś i Zbigniew Szafrański. No, panowie raczej nie należeli wcześniej do entuzjastów tego projektu. Jest zatem pytanie, czy osoby, które są sceptyczne wobec niego, wskazują raczej na pomyślność tego projektu, czy też na to, że ten projekt będzie zwijany. Do tego można by powiedzieć, że akcja medialna po dwóch stronach. Z jednej strony zwolennicy CPK, jest ich wiele, są oni ponadpartyjni i z lewicy, i z prawicy, i z centrum, nakładają sobie takie awatary na swoje zdjęcia. Jestem za CPK. Mamy też takie głosy apeli wzywających do prowadzenia dalszego tej inwestycji przez ekspertów z jednej strony, z drugiej strony sceptycyzm po stronie partii rządzącej. Premier Donald Tusk zasłynął takim tweetem w środę, w którym napisał, że trudno zatrzymać coś, co nie zostało jeszcze rozpoczęte, budowy, której jeszcze nie ma, wskazując, że sprawa będzie podnoszona i na najbliższej radzie gabinetowej u pana prezydenta w zbliżającym się tygodniu temat ma być dyskutowany. Tak czy nie dla CPK? Bartłomiej Radziejewski.
Z mojej strony zdecydowanie tak. No, uważam, że to jest fundamentalne zupełnie przedsięwzięcie modernizacyjne, infrastrukturalne, a jednocześnie dotyczące bezpieczeństwa, bo przecież fachowcy od wojskowości wielokrotnie podnosili, w tym tacy jak były dowódca NATO w Europie, generał Hodges, że to ma zasadnicze skutki dla ewentualnego logistyki wojsk na wypadek wojny, w tym wojsk natowskich, czyli ewentualnej odsieczy na wypadek wojny. Więc CPK absolutnie trzeba budować. Pytanie, czy koalicja podziela ten pogląd, no jest w tym momencie, nie ma jasnej odpowiedzi w moim odczuciu. Premier Donald Tusk oczywiście daje kpinki.
A jakby pan sformułował argumenty przeciwników CPK, bo powiem szczerze, że te argumenty są tylko ad pecuniam, tak? Że to jest za drogie. Natomiast żadnych innych argumentów ja nie słyszałem. Może pan słyszał jakieś inne argumenty, które byłyby przeciwko tej inwestycji?
No te argumenty są bardzo słabe moim zdaniem, łącznie z tym, że niektóre po prostu wyraźnie są przejawem ignorancji. No, jeśli słucham jednej z czołowych posłanek lewicy, która mówi, że nie chce CPK, bo jest zwolenniczką budowy kolei, no to ona w tym momencie ujawnia niezrozumienie natury tego przedsięwzięcia, które jest przedsięwzięciem kolejowo-lotniczym, a nie stricte lotniczym. Przecież to chodzi o zbudowanie szlaków komunikacyjnych, także kolejowych, i to przełamujących po prostu wieloletnie, w zasadzie wielosetletnie zaniedbania o charakterze postkolonialnym. Czyli gdy Polska została rozebrana, gdy potem była podbijana, to zaborcy, kolonizatorzy budowali takie połączenia transportowe, żeby najlepiej skomunikować Polskę ze swoimi metropoliami. Skutkiem tego jest infrastruktura skoncentrowana na osiach wschód-zachód, zamiast północ-południe, które najbardziej służą wyzwoleniu potencjału Polski, a jednocześnie wyzwoleniu potencjału regionu. Więc tego typu argumenty ujawniają ignorancję. Natomiast no, argumenty z dziedziny to za duże, to za drogie, no odzwierciedlają swoistą taką mikromanię moim zdaniem, no bo oczywiście możemy przyjąć, że ponieważ w Polsce tak wiele rzeczy się nie udawało w przeszłości, to nic nam się nie udało.
Proszę pana, może nie tyle mikromanie, co wielkofobię.
Może, natomiast ja to czytam w kluczu takich trochę kompleksów postkolonialnych, tak? Czytam to trochę w kluczu kompleksów postkolonialnych, no bo to jest też opisane przez badaczy narodów poddanych wieloletniej kolonizacji jako element trwale zakorzeniający się w mentalności. Taki pesymizm, fatalizm, prawda?
I myśli pan, że on jest w głowach części elit, ten pesymizm?
No myślę, że absolutnie tak. Absolutnie tak. I wiele tych argumentów przeciwników CPK, których słucham, właśnie takie myślenie odzwierciedla. No tymczasem pytanie nie brzmi, czy powinniśmy robić lotnisko, które odpowiada na problem wkrótce przeciążenia Modlina, lotniska Chopina i innych. Czy powinniśmy budować infrastrukturę kolejową, no jak na poważne państwo przetrwało, tylko jak to zrobić i czy jesteśmy w stanie to zrobić?
A może trzeba by zadać, jeszcze jedno pytanie?
Już nie jest. Tylko dokończę, dobrze? Bo Polska biednym takim krajem już nie jest, którego nie stać na wydatek rzędu 150 czy 200 czy 300 miliardów złotych. Tylko pytanie to raczej, czy organizacyjnie jesteśmy w stanie.
Może trzeba by zadać, postawić pytanie, czy jedno lotnisko, czy może więcej, bo przecież patrząc na huby, które są w Niemczech, to jest i Monachium, i Frankfurt, i Hamburg, to jest, tu chodzi w sumie tylko o jedną inwestycję. Dariusz Lipiński, chciałbym zapytać trochę o tą sprzeczność, która jest chociażby na lewicy, mianowicie pani minister Scheuring-Wielgus mówi, że Nowa Lewica jest przeciwko wielkim inwestycjom, nie jest za CPK, natomiast pani poseł Anna Maria Żukowska mówi, Polska potrzebuje dużych inwestycji jak CPK, Lewica jest za wielkimi projektami. Skąd pańskim zdaniem taki dwugłos? Czy to jest tylko brak jakiejś partyjnej kontroli nad przekazem? Czy jest faktycznie realny podział intelektualny? Może to, o czym mówił pan Bartłomiej Radziejewski, pewien zaczyn kolonializmu w części polskich elit. Jakby pan to wyjaśniał?
Ja myślę, że to jest też reakcja na pewne nowe zjawisko, które się ujawniło, którego od dawna w Polsce nie widzieliśmy. Mianowicie ten podział umowny na Polskę pisowską i niepisowską, czy antypisowską, pisowską, tak to się nawet wymawia. On tutaj uległ rozmyciu i ta linia graniczy między tymi dwoma obozami zwolenników i przeciwników CPK przebiega już mocno inaczej. Jeszcze nie diametralnie inaczej, ale...
Dlaczego?
Tutaj mój przedmówca argumenty merytoryczne za tą inwestycją przedstawił, więc myślę, że wyborcy również czytają, słuchają tych argumentów. Tutaj panowie rozmawialiście o tej mikromanii czy gigantofobii części, przynajmniej części elit w Polsce. Ja myślę, że ona w największym stopniu dotyka jednak tego starszego pokolenia. Ci młodsze pokolenia, te, które właściwie od...
To znaczy, która dotyka? Gigantofobia go dotyka
tak,
starszego pokolenia?
Nie, to znaczy, te młodsze pokolenia już są mniej obciążone kompleksem Zachodu, które zachowało to starsze pokolenie wychowane najpierw w PRL-u, później indoktrynowane tą pedagogiką wstydu. Młodsze pokolenia nie mają tych kompleksów, są mniej podatne na argumenty dotyczące właśnie tej gigantomanii rzekomej. No i okazuje się, że to przebiega w poprzek podziałów politycznych. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, jakby z czysto politycznego punktu widzenia, bo być może, że jest to pierwsza jakaś jaskółka innego rodzaju podziałów politycznych niż ten nieśmiertelny PiS, antypiS. A wracając bezpośrednio do pańskiego pytania, ja mam wrażenie, że wszystkie ugrupowania tej rządzącej obecnej koalicji, czyli również Lewica, jakoś tak z rozpędu weszły w tę retorykę antypisowską. Przepraszam, czyli wszystko, co PiS zaproponował, z definicji jest złe. No teraz okazuje się, że to jak merytorycznie na to popatrzymy, to oczywiście tak nie jest. No poza tym nie bez znaczenia, myślę, jest tutaj stanowisko najważniejszego naszego sojusznika, czyli Amerykanów, zarówno w sprawie CPK, jak i w sprawie energetyki jądrowej.
To ja od razu wrócę do Bartłomieja Radziejskiego. Faktycznie Amerykanie będą mieli tutaj głos decydujący. Zgodzi się pan z tą tezą?
Nie sądzę, żeby Amerykanie mieli tu głos decydujący. To jest jednak sprawa zbyt lokalna, żeby mogła być w kwestii przede wszystkim amerykańskiej. Natomiast mają głos istotny i akurat w tej mierze wart słuchania. Nie mówię, że zawsze trzeba mówić to, co robić to, co Amerykanie nam mówią. Broń Boże. Natomiast w tej sprawie akurat ich argumenty są słuszne. No to są argumenty sojusznika, kluczowego sojusznika i dostawcy bezpieczeństwa dla Polski, który również troszczy się o to, i trzeba to docenić, że w razie wojny wojska muszą być odpowiednio szybko rozwiezione po terytorium kraju, dowożone na front, że muszą być płynne dostawy amunicji, uzbrojenia, sprzętu wszelakiego i tak dalej. Logistyka na wojnie jest kluczowa, tym zwłaszcza na wojnie obronnej z tak przeważającą potęgą jak rosyjska. W związku z czym tych argumentów amerykańskich w tej sprawie uważam należy słuchać, natomiast polski rząd podejmie tutaj samodzielną, suwerenną decyzję i nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł zmusić do czegoś takiego, co jest dużym wysiłkiem narodowym i wysiłkiem rozłożonym na wiele lat. Po prostu nie da się tego zrobić. Jeżeli rząd nie będzie chciał tego zrobić, to na pewno tego nie zrobi. Natomiast po stronie pozytywów, jeżeli chodzi o percepcję tego, co w tej sprawie robi koalicja obecnie rządząca, wydaje mi się, że warto wskazać, że mięknie ten opór wobec CPK. Pan mówił o przeciwnikach w zarządzie, ale czy w Radzie Nadzorczej. Natomiast stanowisko uległo zmiękczeniu. Coraz częściej mówi, słychać ze strony koalicji, że raczej skłaniają się do tego, żeby to kontynuować, żeby to zrobić lepiej. No i to jest coś, na czym warto się oprzeć. Swoją drogą myślę, że to byłoby bardzo racjonalne politycznie.
To na sam koniec krótko zapytam was. Jesteście tutaj optymistami? Wasza intuicja mówi wam, że tak, jednak rząd pójdzie w tym kierunku i zbuduje CPK, czy pesymistami? Bartłomiej Radziejewski.
Jestem realistą. Żyję nadzieją i chcę żyć nadzieją, że to przedsięwzięcie powstanie. I uważam, że to byłoby racjonalne politycznie z punktu widzenia rządzącego obozu, bo to jest odbieranie PiS-owi haseł właśnie wielkich inwestycji, prawda? Jest możliwe potem powiedzenie. To wy PiS-owcy opowiadacie, przecież my budujemy to samo, tak samo wielkie projekty robimy jak wy, tylko lepiej. No i właśnie, to jest właściwe podejście. Jeżeli PiS miał jakieś niedomagania w tej dziedzinie, chociaż tak szczerze mówiąc nie znam i wydaje mi się, że to przedsięwzięcie akurat było wyjątkowo merytorycznie i profesjonalnie prowadzone przez bardzo specyficzną i wyjętą spod nacisków politycznych ekipę, to jeżeli koalicja widzi tam niedomagania, no to niech zrobi to szybciej, niech zrobi to lepiej, ale niech zrobi.
A jak na to patrzy Dariusz Lipiński, już bardzo krótko, bo musimy przejść do drugiej części.
Będzie konieczna stała presja obywatelska, społeczna, dlatego że rząd w takim zestawieniu, w takim składzie, w jakim on jest teraz, no on jakoś tam a priori przychylny tej inwestycji nie będzie. Między innymi z uwagi na swoje relacje z Niemcami, a projekt jest dla tych hubów niemieckich przecież bardzo konkurencyjny. Natomiast jeśli ta presja społeczna ponadpartyjna, przecież to nie jest inwestycja pisowska czy antypisowska, tylko to ma być inwestycja polska, modernizacyjna dla Polski. Obawiam się, że, znaczy jest inaczej, cieszę się, że jest światełko w tunelu, natomiast obawiam się, że ta presja społeczna będzie niezbędna. Nie, będzie niezbędna, jeżeli będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, to może przechylić szale po prostu.
Zostańcie państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim cały czas Bartłomiej Radziejewski, szef think tanku Nowa Konfederacja i dr Dariusz Lipiński, a w części międzynarodowej chciałbym zapytać was o Afrykę. Pan prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Afryce Wschodniej. Prezydent odwiedził Kenię, Rwandę, Tanzanię, promował polski biznes, rozmawiał o sytuacji politycznej związanej z rosyjską agresją na Ukrainie, ale także wizytował, to jest bardzo ciekawe, hutę Cyny w Kigali, w Ruandzie, która jest największą polską, a jednocześnie największą unijną inwestycją w Ruandzie. Ruanda jest największym przetwórcą cyny w całym regionie Afryki Środkowej i Wschodniej. I chciałbym was właśnie w taki trochę niestandardowy sposób zapytać o Afrykę. Niestandardowy dlatego, że my często także w naszym magazynie mówimy o ryzykach czarnego lądu, mówimy o migrantach. Tymczasem Afryka jest także wielką szansą. To jest miejsce wielkich inwestycji chińskich, także i rosyjskich. To jest, mówi się, kontynent przyszłości ze względu na przeważającą ilość ludzi młodych. Jak to jest i jak tą szansę moglibyśmy wykorzystać my w Polsce? Dariusz Lipiński.
No ja chciałbym rozpocząć od tego, że moim zdaniem my mamy spory potencjał do wykorzystania właśnie w tym, na tym kontynencie. Dlatego, że no przede wszystkim nie mamy historycznego obciążenia zaangażowaniem, mówi panie, w kolonializm.
Czyli nie mamy tej winy państw zachodnich w stosunku do
tak, przy czym tak w tej chwili się zastanawiam, ale chyba jesteśmy największym państwem unijnym, które tych zaszłości kolonialnych nie ma. No na pewno, tak. Czyli mamy spory potencjał. Przy czym oczywiście ten kierunek inwestycyjny, ta huta Cyny, o której pan przed chwilą powiedział, to są bardzo istotne rzeczy, ale chciałbym zwrócić uwagę na równie ważny fakt, mianowicie możemy być wiarygodnym źródłem informacji o tym, co dzieje się w naszym regionie. No zwłaszcza w związku z wojną na Ukrainie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia, no, że cały świat jest przeciwko Rosji w tej sprawie. A tymczasem no, tak naprawdę to jest tak, że to ten świat zachodni, czyli ten euroatlantycki, powiedzmy, z paroma sojusznikami typu Japonia, czy Korea Południowa, czy Australia na dodatek. Tutaj stanowią ten wspólny front solidarności z Ukrainą. Natomiast jeżeli chodzi o inne kontynenty, no to naprawdę tam jest bardzo różnie. I tutaj te związki, o których pan wspomniał, ta aktywność nie tylko gospodarcza, ale właśnie militarna również Rosji, wywiadowcza, agenturalna, wymaga no jednak...
Czyli takiego zaangażowania na tym polu alternatywnym trochę, gdzie ta
tak,
walka jest
natomiast, natomiast ta postawa państw, to dotyczy nie tylko Afryki, ale również Ameryki Południowej na przykład, ona jest związana z ich tradycyjnym trochę antyamerykanizmem, a przede wszystkim tym antyokcydentalizmem, powiedziałbym, wynikającym z historii kolonizacji. I no, między innymi stąd się bierze silna pozycja Rosji czy Chin na tym kontynencie. No na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. My tutaj mamy pewną szansę. Nie chcę tutaj tego przeceniać, bo nie jesteśmy mocarstwem światowym, ale ważną rolę w uczulaniu na rosyjską propagandę, dezinformację, informowaniu o tym, co się tutaj w regionie dzieje, mamy tutaj do odegrania i to myślę, że ta wizyta pana prezydenta dobrze się tutaj przysłuży jakby tej sprawie.
Mhm. Bartłomiej Radziejewski, czy jest potencjał do współpracy gospodarczej z Afryką? No, między innymi Polska podpisała z Ruandą taką umowę o współpracy w dziedzinie wysokich technologii, ochrony środowiska. Zawsze z taką wizytą leci biznes. Jak pan ocenia istotność kierunku afrykańskiego dla naszego rozwoju?
No nie jest to kierunek pierwszorzędny w oczywisty sposób dla nas. Nasze pierwszorzędne interesy są w Europie, dalej w Azji, Bliski Wschód, potem dopiero Afryka, ale warto docenić ten kierunek i dobrze, że polscy politycy zaczynają go doceniać, bo Afryka mimo ogromnej biedy i problemów no jest kontynentem jednocześnie ogromnych możliwości. przecież mocarstwa od setek już lat rywalizują o tamtejsze bogactwa naturalne, tamtejszą tanią siłę roboczą i wiele innych zasobów, tak więc są interesujące tam perspektywy i warto z nich korzystać, warto Afrykę docenić z polskiego punktu widzenia. Polska oczywiście mocarstwem nie jest, ale jest państwem średniej wielkości, które ma swoje interesy i ma swoje możliwości i powinna też starać się o to, żeby awansować w hierarchii międzynarodowej, starać się o to, żeby być moderatorem systemu regionalnego, docelowo może nawet światowego. No, żeby to zrobić, to takich szans rozwojowych również powinna korzystać jak afrykańskie. Natomiast myślę, że ta wizyta prezydenta Dudy jest obciążona jedną podstawową kwestią, to znaczy, czy tutaj dojdzie do współpracy z rządem, bo oczywiście prezydent nie ma mocy wykonawczej na tyle istotnej, żeby doprowadzić skutecznie do przekucia tych ogólnych haseł w praktykę gospodarczą, inwestycyjną, handlową, to te narzędzia ma rząd. Więc nie podejrzewam niestety, żeby obecna koalicja była na tyle skłonna do współpracy z prezydentem i wzajemnie, żeby współdziałać w takich kwestiach, ale jednocześnie... No,
czyli myśli pan, że biznes jednak nie zlepi? Myśli pan, że biznes nie zlepi tego konfliktu?
No, to jest pytanie, no również biznes, prezydent ma ograniczone przełożenie na biznes, prawda? Mówił pan, że zawsze lata biznes w takich sytuacjach. No zawsze lata w przypadku państw z profesjonalną służbą dyplomatyczną. Jak widzimy prezydenta Macrona, czy kanclerza Scholza jeżdżącego, już nie mówię o Bidenie, czy Xi Jinpingu, to zabierają ze sobą starannie dobrane i świetnie przygotowane delegacje biznesu. W polskich delegacjach często są to słabo przygotowane albo w ogóle nieprzygotowane elementy. Tutaj coś tam się pojawiło, no ale to znowuż rząd ma dużo większe możliwość przełożenia na biznes niż prezydent, więc jeżeli to ma być skuteczne, to współpraca z rządem tutaj jest konieczna.
Mhm. Dodajmy, co prawda tego państwa Andrzej Duda nie odwiedził. Ono leży na zachodzie Afryki. Myślę tutaj o Ganie, ale w środę bydgoska PESA podpisała kontrakt z Ganą na dostawy składów dla kolei w Ganie, więc można by powiedzieć, że no, ten kierunek jest faktycznie także dla polskiego biznesu jakoś rozwojowy, myślę o Afryce tutaj. A w czym konkretnie moglibyśmy upatrywać ewentualne zyski na czarnym lądzie, panowie? Gdyby wskazać jakiś priorytet, który byłby dla nas tutaj najważniejszy, no to na co byście wskazali? Panie Bartłomieju.
No nie jestem jakimś specjalistą od Afryki, ale i też ekspertem od gospodarki, ale generalnie rzecz biorąc, no Afryka ma mnóstwo surowców, no, ogromne bogactwa naturalne, no i tanią siłę roboczą. Myślę, że z punktu widzenia inwestycji surowcowych, importu surowców, w mniejszym stopniu właśnie zaawansowane dziedziny, gdzie Afryka jest bardzo zakopanym generalnie kontynentem z pewnymi wielkimi wyjątkami. No to tutaj na to warto stawać. Można też myśleć o outsourcingu części produkcji ze względu na korzystniejsze być może otoczenie regulacyjne, biorąc pod uwagę to, co się wyprawia w Europie, jeśli chodzi na przykład o wczorajszą rekomendację Komisji Europejskiej o redukcji emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. No to Afryka jest w dużej mierze wolna od tego, prawda, i od całego gąszczu tego regulacyjnego europejskiego. Jak również no, znacznie niższe koszty pracy powodują, że może...
Że warto tam inwestować być może. Mhm. A jak na to patrzy Dariusz Lipiński?
No surowce to oczywiście jest jedna sprawa, bo to jest istotnie kontynent wielkich możliwości pod tym względem. No a drugi kierunek, ja też nie jestem tutaj żadnym specjalistą od ani od Afryki, ani od gospodarki, ale myślę, że pan redaktor ten przykład z PESą wymieniony przez pana, no tutaj wskazuje kierunek, to może być obiecujący rynek zbytu produktów wyprodukowanych w Polsce. I z uwagi zarówno na potencjał demograficzny, no przede wszystkim na ten potencjał demograficzny, to jest takie źródło obiecujące na przyszłość.
Mhm. To jeszcze jedną rzecz warto dodać.
Bartłomiej Radziejewski.
Infrastrukturę Afryka ma gigantyczne zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne i rozwojowe i korzystają dzisiaj w głównej mierze na tym Chińczycy, którzy są wielkim eksporterem kapitału i infrastruktury do Afryki właśnie. Polska oczywiście Chińczykom nigdy nie dorówna, ale może jakiś kawałeczek tego tortu spróbować dla siebie uszczknąć.
Mhm. Będziemy do tematu zaangażowania Rzeczpospolitej w państwa rozwijające się wracać. Tak jak powiedział szef Nowej Konfederacji, każde liczące się państwo inwestuje nie tylko na kierunkach strategicznych, ale także na kierunkach peryferyjnych. To może być też taki wskaźnik, na ile poważnie traktujemy eksport naszych produktów i taką poważną dyplomację gospodarczą. Tymczasem wracamy do kraju, do ostatniej części naszego programu. Zostańcie państwo z nami. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, Dariusz Lipiński, Bartłomiej Radziejewski, a w ostatniej części chciałem was zapytać o polską politykę wobec rodziny i przyszłość polskiej polityki wobec rodziny. Program najpierw 500+, teraz już 800+, który został wprowadzony od samego początku przez Prawo i Sprawiedliwość. Twarzą tego programu były pani premier Beata Szydło i pani minister Rafalska. One ten program wprowadzały. Był programem bezsprzecznie fundamentalnym, zwłaszcza dla rodzin o słabych dochodach, o niskich dochodach. Czy uważacie po pierwsze, że ten program zostanie zlikwidowany? A po drugie, jaki będzie standard polskiej rodziny? Chociażby w kontekście, tutaj ktoś z was wywołał zagadnienie zeroemisyjności, które obiecuje, czy które chce wprowadzić Komisja Europejska. Na razie zaleca, to także oznacza wzrost cen, chociażby na budownictwo, na mieszkalnictwo, termomodernizacja, którą trzeba będzie przeprowadzić przy starych budynkach, domy pasywne, które będą o wiele droższe i to nie tylko domy, ale także budownictwo wielorodzinne zdrożeje. Jaka jest zatem przyszłość polityki rodziny? Jaka jest przyszłość rodziny? A jest to temat o tyle ważny, że mamy zapaść demograficzną. Bartłomiej Radziejewski.
To najgorzej wygląda na przyszłość rodziny, bo rzeczywiście mamy głęboką zapaść i fatalne prognozy demograficzne. Polacy nie chcą robić dzieci. Coraz rzadziej rodziny zakładają, coraz rzadziej, jeżeli zakładają, płodzą w nich dzieci. To grozi nam degradacją w każdym sensie w perspektywie nadchodzącej. To już trwa. Jest wywołało już nieodwracalne skutki. Trzeba myśleć o dalszej przyszłości, bo w krótkiej perspektywie jest pewne, że będzie się kurczyć się to naród. No i teraz polityka prorodzinna. No to jest rzecz fundamentalna w tej sytuacji, ponieważ musi być aktywna polityka prorodzinna, żeby móc marzyć o odwróceniu tego trendu szybciej niż w wyniku jakichś naturalnych procesów, czyli może za 100 lat, a samo się stanie, gdy będziemy liczyć 20 milionów mieszkańców albo mniej. W związku z czym polityka prorodzinna jest kluczowa. Problemem jest to, że nie jest do końca jasne, czy polityka prorodzinna jest w stanie wywołać skutki, o których marzymy, dlatego że przykłady takich krajów jak Niemcy, które mają bardzo rozbudowaną, aktywną politykę prorodzinną, a jednocześnie mają zapaść demograficzną. Znaczy, oni sobie uzupełniają to imigrantami, ale wśród rdzennej ludności jest ten sam problem, co w Polsce. Więc polityka prorodzinna tam nie działa. Są przykłady krajów, gdzie działa, jak Francja na przykład, ale ewidentnie niezwykle ważne są tu czynniki kulturowe, mentalne. No i teraz, czy program 500+ był takim fundamentalnym? No ja myślę, że on był przereklamowany. Znaczy on nie, oczywiście miał wiele zalet, ma wiele zalet, natomiast ani nie odwrócił nam zapaści demograficznej, ani nie był dobrze skalibrowany ze względów rodzinnych właśnie, bo był prostą zapomogą, taką samą na każde dziecko w sytuacji, gdy badania pokazują, że to od drugiego i kolejnych dzieci pojawiają się największe problemy, więc chociażby prosta gradacja najniższej kwoty na pierwsze dziecko i wyższych kwot na kolejne powinna była zostać wprowadzona, nie był sprawiedliwy w sensie tyle tych samych kwot dla bogatych i biednych i tak dalej.
No, był sprawiedliwy, niektórzy mówią w tym sensie, że był powszechny i ta powszechność jest wyznacznikiem też jego sprawiedliwości. Zwolennicy też mówią, że nie wiemy, może właśnie zatrzymał pewien proces, to znaczy bez niego byłoby tych dzieci jeszcze mniej.
No, powszechna sprawiedliwość, no to trochę taki argument z dziedziny równości z czasów PRL-u, prawda? Dajmy wszystkim porówno, to będzie dobrze. No, nie zgadzam się z tym. Ale ja nie mówię, że to był zły program, tylko mówię, że jest dalece niewystarczający z punktu widzenia potrzeb, które mamy i problemu, który pan słusznie nakreślił nam na starcie, to znaczy tej zapaści demograficznej i perspektywy degradacji gospodarczej, demograficznej, międzynarodowej i po prostu związanej tym właśnie, więc dużo więcej jest potrzebne i tutaj rażące są idące już wiele dekad zaniedbania całej polskiej klasy politycznej, która mimo bijących na alarm demografów od wielu dekad już dotyczących nadchodzącej zapaści demograficznej, nic z tym bardzo długo nie robiła, więc z tej perspektywy program 500+ jest, jak to mówią starzy Indianie, too late, prawda, za mało, zbyt późno. Trzeba zrobić dużo więcej, żeby ten problem przełamać, tylko cały czas nie ma jasności, co dokładnie.
Dariusz Lipiński?
No ja mam tutaj problem, ponieważ no, nie słyszymy nic konkretnego, jeśli chodzi o zapowiedzi dotyczące polityki rodzinnej. To, o czym panowie tu przed chwilą rozmawialiście, no to jest cały czas pomysł, rozmawialiście o pomyśle wprowadzonym przez poprzedni rząd, czy poprzednie dwa rządy. Natomiast mnie bardzo niepokoi, o ile przy CPK na początku naszej rozmowy wyraziłem jakiś tam umiarkowany, warunkowy optymizm, to tutaj trudno mi o ten optymizm z tego powodu, że cała ta domena około rodzinna, około społeczna, włączając to również edukację, włączając nowo powstałe Ministerstwo Równości, no zostało oddane osobom no, skrajnie zideologizowanym.
Może inaczej powiedzmy mało rodzinnym.
No więc przynajmniej w tym sensie tradycyjnym, tak? To znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żeby akurat osoby powiedzmy tak, których poglądy są tak ukształtowane, jak są, żeby wykazywały się jakąś szczególną troską o rodzinę na pewno w tym tradycyjnym znaczeniu. No, oczywiście można powiedzieć, że od 13 grudnia, czyli od zaprzysiężenia rządu, no minął zbyt krótki okres czasu, żeby oczekiwać tutaj jakichś radykalnych zmian i świetnych pomysłów. Ja to tak traktuję. Natomiast to dotychczasowe poczynania już w tym krótkim okresie, no one się sprowadzają tak naprawdę do jakichś zabaw językowych. Zamiast pani minister mamy panie ministry, które w ten sposób składają ślubowanie. Pani minister Kotula kilka dni temu objęła matronatem jakieś tam szkoły przyjazne LGBT. No to idzie w tym kierunku niestety, czyli absolutnie w kierunku przeciwnym niż dbałość o tą tradycyjną rodzinę. Natomiast jedyny konkret, jaki do tej pory można zaobserwować, no jest niestety negatywny, to znaczy wycofanie się z laptopów dla czwartoklasistów, tak, no coś, co...
Znaczy nie wycofanie, ale zawieszenie na razie tej sprawy.
No jesteśmy wszyscy na tyle dorośli, że wiemy, że jak taki program się zawiesza, to już się go nie odwiesza. Także jestem tutaj bardzo pesymistyczny. Nie widzę tutaj żadnego, o ile przy CPK jakieś tam warunkowe światełko w tunelu wyraziłem opinię, że widzę, to tutaj absolutnie jestem pesymistą.
Panowie, będziemy zmierzać do końca. To są takie tematy, które tylko otwieramy do dyskusji. Będziemy też do nich wracać i moje kanoniczne pytanie, co czytacie, może oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom, szczególnie w tym okresie ferii w Wielkopolsce do czytania, Dariusz Lipiński.
Nie wiem, czy to jest akurat szczególnie na ferie lektura, ale zacząłem czytać książkę pana posła Kacpra Płażyńskiego, Wszystkie pionki Putina. To się wiąże z moimi dawnymi zajęciami, obserwacjami tego, w jaki sposób pewne zjawiska w elitach politycznych europejskich przebiegają, także jestem ciekaw. Wydaje mi się, że te procesy się pogłębiają, negatywne procesy, takie powiedzmy, to jest kombinacja fascynacji kulturowej, takiej rusofilskiej, głupoty, i korupcji plus agentury. Tak? No, te zjawiska chyba się mocno nasiliły w ostatnich latach. No, jak dokończę lekturę tej książki, będę mógł powiedzieć państwu więcej.
By the way, to jest zawsze bardzo dobrze, gdy politycy znajdują czas jeszcze na pisanie książek, a Bartłomiej Radziejewski, może z tego skarbca wydawnictwa Nowej Konfederacji coś by pan polecił naszym słuchaczom?
Bardzo chętnie. Zresztą tak się składa, że akurat ostatnio głównie czytam właśnie nasze książki, jest ich sporo. Przede wszystkim to czytam jeszcze raz twoją książkę pod kątem poprawek. Myślę o być może zrobieniu z niej drugiego wydania pewnego, tutaj nie będę jeszcze uchylał.
Nie, no to proszę podać tytuł naszym słuchaczom. No tutaj
nowy
proszę.
Nowy porządek globalny. Oczywiście, nowy porządek globalny, mocarstwa średnia, niewidzialne siły kierujące światem. To moje dzieło dotychczasowego życia. Duża synteza na temat nowego ładu światowego, który niesie nowe reguły gry i jest bezprecedensowy. Ale także zarys pierwszej polskiej teorii realistycznych stosunków międzynarodowych. Próba polonizacji dyskursu dotyczącego stosunków międzynarodowych, który jest generalnie wiecznie zapożyczony u nas od autorów tworzących z myślą o interesach mocarstw, a nie państw takich jak Polska. Także uważam, że ważny wysiłek, wart zapoznania się. No, ostatnio też wydaliśmy Mahbubaniego, Kishore Mahbubani, singapurski, bardzo wpływowy dyplomata i intelektualista. Czy Chiny już wygrały? Stawia takie pytanie.
Czy Chiny już wygrały? I to jest też tytuł tej pozycji.
Tak, to jest też tytuł tej pozycji. Wydaje mi się, że warto się pochylić nad jego argumentami. Krytycznie, ale pochylić się. Absolutnie niezwykle ważna kwestia współczesnego świata. Wydaliśmy też dwóch klasyków ostatnio. Emeryta Dolmana, Astropolitik, klasyczna pozycja już o geopolityce w erze kosmicznej, o podboju kosmosu przez ludzkość i przenoszeniu się tam rywalizacji międzynarodowej, oraz Henry'ego Kissingera ze współpracownikami o zmarłego niedawno stulatka, który mając lat 100, to też niezwykła książka w tym sensie, wyszedł poza swoją strefę komfortu i napisał książkę pod tytułem Era sztucznej inteligencji, o tym jak AI przebudowuje ludzkość w tym stosunki międzynarodowe i rywalizacje między państwami. Bardzo polecam.
Bardzo dziękuję. No proszę państwa, my w tym programie lokujemy świadomie produkty, bo to są produkty ku wiedzy, ku pewnym potrzebom edukacyjnym, zwykle zastępujący, ale czasami występujący z Dariuszem Lipińskim. Jarosław Pucyk zawsze poleca coś z wydawnictwa W drodze. No dzisiaj dla odmiany wiele poleceń z polityki i krajowej, i ze strony szefa Nowej Konfederacji Polityki Międzynarodowej.
W końcu jest to tygodnik polityczny.
Oczywiście, aczkolwiek, jak niektórzy mówią, może powinien się zwać metapolityczny, bo wiele refleksji ma charakter trochę szerszej niż czysty komentarz do polityki. A zatem bardzo dziękuję naszym gościom. Byli nimi z Warszawy, ale pochodzący z Lublina. To się nie pomyliłem. Bartłomiej Radziejewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I siedzący ze mną w studio dr Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego, urlopowego dla niektórych już tygodnia. Cezary Kościelniak. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.